Rozpoczniemy od pytania o twoje pierwsze wspomnienie z wodą.
Moje pierwsze wspomnienie z wodą. Myślę, że będzie ciężko, bo ja od zawsze jestem z wodą związany i od kiedy pamiętam, ta woda była blisko. Najpierw trenowałem pływanie w pław i to w zasadzie od małego dzieciaka, nie wiem, czy miałem może wtedy 5 lat, jak zacząłem, może nawet mniej. Jakieś tam pierwsze spotkania z wodą były bardzo wcześnie. Natomiast jeśli chodzi o moje pierwsze spotkanie z wodą już na windsurfingu, na którym zacząłem pływać w wieku 10 lat, to pamiętam, że było to niesamowite przeżycie, ale głównie z tego względu, że poczułem, jak to jest płynąć po wodzie czymś innym niż po prostu wpław. I to było super.
No właśnie, a kto ciebie uczył pływać, pamiętasz?
Byłem członkiem klubu pływackiego, więc tam nauczyłem się doskonale pływać. Jeździłem na zawody, zdobywałem nawet jakieś tam medale, z tego co pamiętam. Ale mówimy tutaj oczywiście o rywalizacji bardziej takiej ogólnopolskiej i jakieś tam też meetingi Europy. Także jeśli chodzi o pływanie w pław, to po prostu trenerzy z klubu, do którego należałem, nauczyli mnie tego. A na windsurfingu nauczyli mnie również pływać w Sopockim Klubie Żeglarskim trenerzy. Natomiast pierwszy chyba trening, jaki odbyłem, wydaje mi się, że był na Helu, z tego co pamiętam. Może to było w 2003 roku, czyli miałem wtedy chyba 9 lat. I tam po prostu, nie wiem, ktoś mi dał po prostu sprzęt z moich znajomych. Pamiętam, że byliśmy rodzinnie na Helu, mieszkaliśmy w przyczepie kempingowej. Spróbowałem i popłynąłem. Dla mnie to wydawało się takie dość proste. Wiem, że to jest ewenement, bo to jest bardzo skomplikowany sport, tak samo jak surfing czy kitesurfing. Te wszystkie sporty wymagają wielu godzin nauki, żeby poprawnie płynąć. Natomiast ja pamiętam, że wziąłem żagiel do rąk, jakoś udało mi się nie wpaść do wody, popłynąłem i ten moment takiego płynięcia na wprost właśnie, rozdzierając jakby wodę na dwie części i jak patrzyłem jeszcze na rufę deski, czyli na tył deski, jak ta woda się zamyka za tą moją deską z powrotem, to dla mnie było takie niesamowite uczucie, to pamiętam.
I to był właśnie ten moment, kiedy pomyślałeś, to jest to, co chcę robić, chcę się tym zajmować.
Tak, dokładnie. Pamiętam, że od tamtego czasu jedyne, o czym myślałem, to żeby powrócić do tego momentu. Czyli po prostu chciałem jeszcze raz zejść na trening, jeszcze raz. To mnie po prostu zahipnotyzowało. Nawet pamiętam, że trener zwracał mi uwagę na samym początku, żebym nie patrzył na tył deski, jak płynę, bo mogę wpaść w kogoś, kto jest przede mną, albo zderzyć się z kimś, ponieważ przeważnie, no jak kolarz, czy biegacz, jak biegnie przed siebie, albo jedzie przed siebie, no musi patrzeć na to, co jest przed nim, a nie za siebie. A ja pamiętam, że na samym początku patrzyłem cały czas na tą rufę deski, jak ta woda się zamyka za jej końcem. No to było dość śmieszne właśnie. Potem się nauczyłem oczywiście pływać, patrzeć wprost i tak dalej.
No właśnie, bo dyscypliny, które uprawiasz, gdybyś mógł przypomnieć, jakie to są?
Dyscypliny, które uprawiam. Zawodowo trenuję windsurfing, przygotowuję się do Igrzysk Olimpijskich, to robię jakby wyczynowo. Windsurfing. W tej chwili to jest windsurfing na hydroskrzydle, tak zwany windfoil.
Co natomiast to oznacza dla takiego człowieka, który się w ogóle nie orientuje?
Hydroskrzydło to jest po prostu taki element zamontowany do deski na takim, powiedzmy, metrowym maszcie, dzięki któremu my nie płyniemy po wodzie, tylko unosimy się troszeczkę nad nią, tak, że tylko ten element, który nazywamy potocznie samolotem, ten samolot jedynie zostaje pod wodą, a cała deska z żaglem unosi się już nad jej powierzchnią.
To jest łatwiejsze czy trudniejsze?
To jest trudniejsze, natomiast daje dużo więcej prędkości, mniejsze opory. No troszeczkę się różni, ale generalnie jest to windsurfing, o tak powiedzmy, tylko w takiej nowej odsłonie, na hydroskrzydle. Hydroskrzydło to na przykład wodoloty używają hydroskrzydeł, czyli statki, które przy pewnej prędkości za pomocą właśnie takich łopat, które są takich skrzydeł zamontowanych, które są zamontowane na dnie, unoszą cały kadłub ponad wodę. I dzięki temu mniejszym kosztem energetycznym, tak, mniej paliwa zużywają, a płyną szybciej i bardziej wydajnie. To samo generalnie dotyczy się żeglarstwa na hydroskrzydle, bo to nie chodzi tylko o windsurfing. Są też łódki, jest Puchar Ameryki na hydroskrzydłach, nawet regaty, wyścigi dookoła świata odbywają się na takich hydroskrzydłach.
Co poza windsurfingiem, co dalej?
No jeśli chodzi o wszystkie inne sporty, to myślę, że tego będzie sporo. Bo w tej chwili ciężko mi jest przypomnieć sobie sport, którego nie spróbowałem kiedykolwiek w życiu, może w ten sposób, bo uwielbiam sporty, szczególnie sporty ekstremalne. Mowa tu o narciarstwie, o snowboardzie, tego bardzo dużo robiłem, zanim jeszcze wszedłem do seniorskiej kadry, jakby narodowej kadry olimpijskiej. Uwielbiam jeździć na rowerze, biegać długodystansowo, krótkie dystanse. Uwielbiam skoki spadochronowe, latam też na paralotni, zrobiłem licencję jakiś czas temu. Pływam oczywiście na surfingu, na kitesurfingu, na wszystkich odmianach w zasadzie sportów wodnych. Jest taka dyscyplina również, która się nazywa wing foil. Wing od skrzydła, foil od foilingu, ponieważ to się też odbywa na hydroskrzydle. I to jest taka bardzo fajna dyscyplina, którą można uprawiać sobie właśnie pomiędzy treningami na desce. A jest to powiązanie, powiedziałbym, kajta i windsurfingu, czyli coś pomiędzy tymi dwoma sportami. Także jest tego, myślę, sporo.
A czy to jest kwestia adrenaliny, jeżeli chodzi właśnie o te sporty ekstremalne, też te sporty wodne? Czy dla ciebie po tylu latach, zawodach, sukcesach, to już jest, no właśnie, co, trening, odpoczynek? Czy jest tam jeszcze ta nutka ekscytacji?
Oczywiście. To ja myślę, że przede wszystkim chodzi o ekscytację. Nawet jak sobie teraz o tym myślę, to mam ciarki na rękach dosłownie, bo począwszy od tych moich pierwszych wspomnień na wodzie, pamiętam, że potem wszystko, czego spróbowałem, gdzie była właśnie prędkość, kontakt z wiatrem, z wodą, to było coś niesamowitego. No, po jakimś czasie myślę, że człowiek się od tego trochę uzależnia, ale w takim zdrowym tego słowa znaczeniu. Po prostu uzależnia się od ruchu. Ja pamiętam, że od zawsze sport towarzyszył mi w bardzo dużym stopniu. Jakakolwiek forma aktywności ruchowej tak samo. A jeszcze dodatkowo, jeśli dochodzi do tego jakiś żywioł, właśnie mówiąc o wietrze, nie wiem, o falach, o śniegu, jest to dla mnie coś niesamowitego. Właśnie parę lat temu dołączyłem do tego właśnie w ogóle takie stricte latanie, typu właśnie skoki spadochronowe. No, mówi się, że jest to dość niebezpieczny sport, tak samo paralotniarstwo. Ja zrobiłem jakby licencję zarówno do skoków, jak i do paralotni. Planuję oczywiście więcej polatać w późniejszych latach, jak będę miał więcej czasu, ponieważ w tej chwili jakby głównie skupiam się na przygotowaniach do igrzysk. Natomiast są to bardzo, bardzo fajne sporty i niekoniecznie tak niebezpieczne, jeśli się je robi oczywiście z rozwagą. No nie chcę tutaj porównywać, ale teoretycznie, patrząc statystycznie, trudniej jest chyba wyjść na ulicę albo wsiąść za kierownicę samochodu i dojechać bezpiecznie w pewne miejsce. Jest to trudniejsze, bardziej niebezpieczne niż wyskoczyć ze spadochronem z samolotu i bezpiecznie wylądować. Ponieważ tu jesteśmy zdani tylko na siebie, jesteśmy odpowiednio przygotowani, mamy odpowiednio sprawdzony sprzęt, a nigdy nie wiemy, kto z naprzeciwka wyjedzie, jak kierujemy chociażby samochodem, prawda?
No właśnie, te kwestie bezpieczeństwa w naszym wakacyjnym programie są bardzo ważne. I tak wracając nad wodę, bo mamy lato, ta woda kusi, odpoczynek nad wodą przecież jest bardzo popularny. Powiedz, czy ty miałeś jakieś bardzo niebezpieczne sytuacje na wodzie? Takie, kiedy naprawdę zacząłeś się bać, że coś może pójść nie tak?
Miałem takich sytuacji dość sporo, myślę, ponieważ pływam na windsurfingu już prawie 20 lat i oczywiście no jest to jakby ryzyko, które bierzemy na siebie. Jak najbardziej takich sytuacji było mnóstwo. Jeśli chodzi o jakieś takie najbardziej poważne, które miałem, no to chociażby niedawno, a w zasadzie chyba rok temu, na zawodach na wyspie Lanzarote, na wyspach, to są wyspy kanaryjskie u zachodniego wybrzeża Afryki. Tam brałem udział w takim jednodniowym wyścigu dookoła całej wyspy. Bardzo długi, trudny, wyczerpujący maraton, ultramaraton można by powiedzieć. Ponad 200 kilometrów pływania, bodajże niecałe 10 godzin. To było oczywiście podzielone na etapy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pamiętam, że w jednym etapie, w tym najbardziej trudnym, ponieważ od północnej strony wyspy, w której był najmocniejszy wiatr i największe fale, Już nie pamiętam, czy to było ze zmęczenia, czy po prostu coś technicznie źle zrobiłem, natomiast wpadłem do wody przy dużej prędkości, ponieważ my płynąc z wiatrem potrafimy osiągać prędkości ponad 50 km na godzinę. To jest już dość sporo.
I nie macie zabezpieczenia jako tako. Tak?
Mamy zabezpieczenie w postaci kamizelek wypornościowych, kasków i tak dalej. Mamy pianki w razie jakbyśmy musieli leżeć w wodzie przez jakiś czas. Natomiast sama wywrotka przy takiej prędkości jest już niebezpieczna. A pamiętam, że był to taki etap, na tyle trudny etap, że motorówki zabezpieczające nie były w stanie przepłynąć tego etapu z naszą prędkością, więc po prostu zostały daleko w tyle. Daleko mówię tutaj o jakichś 20-15 minutach, jakie by minęły od momentu, jakby nam się coś stało, gdyby mieli nam pomóc. I wpadłem tam pod żagiel z taką prędkością, że zaplątałem się kompletnie w linki regulacyjne od żagla i dosłownie zacząłem się topić pod żaglem. Zdarzało mi się to już niejednokrotnie, natomiast nigdy do tego stopnia, że już dosłownie zacząłem wyszarpywać wszystko, co miałem pod siebie. Próbowałem po prostu w jakiś sposób wyjść nad wodę. To nie było łatwe, bo te fale były duże. Raz czy drugi udało mi się zaciągnąć powietrza, wypychając żagiel do góry, ale ten żagiel szedł cały czas pod wodę, a ja nie mogłem się z niego wydostać. I pamiętam, że już powoli przechodziły mnie takie myśli, że to już jest chyba koniec, ale pamiętam, że po prostu wyszarpałem plecak zabezpieczający, który miałem ze sobą, z wodą, z jedzeniem i z GPS-em, który miałem przy sobie. W ostatniej chwili udało mi się również zdjąć kask, co nie było łatwe, ponieważ moja głowa i właśnie ramiona były zaplątane w te liny. I jakoś udało mi się wyjść. I wtedy pamiętam, że już kompletnie nie myślałem o wyścigu, tylko no, o tym, żeby wypluć jakby całą wodę z płuc, żeby zacząć normalnie oddychać. Położyłem się na moment na desce, no ale na szczęście pamiętam, że to była tak duża adrenalina, że jak tylko chwilę, no nie wiem, z około minuty odczekałem, od razu podniosłem żagiel i zacząłem płynąć do mety. I co ciekawe, to nie były halucynacje, bo to się faktycznie zdarzyło. Nawet sprawdzałem w internecie, czy to jest możliwe, żeby spotkać orki przy północnej stronie wyspy Lanzarote, ale tak właśnie było, że po tym czasie, jak wstałem z deski, po jakiejś minucie powiedzmy od tego wydarzenia, podnosząc żagiel zauważyłem w odległości jakieś 20 metrów od siebie dwie ogromne orki z takimi wielkimi finami na grzbiecie. I pamiętam, że przez moment byłem zafascynowany, ale już chwilę później byłem przerażony, bo pomyślałem sobie, że one być może właśnie płyną do mnie. Ale jak podniosłem żagiel i odpłynąłem, już oczywiście ich potem nie widziałem. Wydaje mi się, że one po prostu były zaciekawione, co się dzieje dookoła, bo pewnie było dużo rozbryzgów wody. Ja tam pewnie sporo krzyczałem pod wodą. Myślę, że te zwierzęta mogły to usłyszeć i po prostu podpłynęły się zainteresować, jak były w pobliżu. No i pamiętam, że to było jedno z takich trudniejszych przeżyć. Kiedyś miałem jeszcze również nad polskim morzem przeżycie. Rozwalił mi się sprzęt pływając podczas sztormu gdzieś w Jastrzębiej Górze, z tego co pamiętam. I Jastrzębia Góra przy zachodnim wietrze jest jakby ostatnim momentem, który jest dość blisko lądu. Dalej przy zachodnim wietrze jakby hel już zaczyna zawijać na południe. I w momencie jak nam coś się rozwali, a ten prąd przybrzeżny z zachodu na wschód jest dość mocny, zaczyna nas wyciągać na otwarte morze. I pamiętam, że były bardzo duże fale, mocny wiatr, około 40 metrów, czyli taki porządny sztorm, fale 4-metrowe. Dla nas to jest super zabawa oczywiście, my sobie skaczemy na tych falach, pływamy. Natomiast tutaj popełniłem również błąd, bo zawsze pływamy przy sobie, a ja na moment odpłynąłem troszeczkę dalej, ponieważ miałem fajną falę, dobrze mi się płynęło i w tym momencie właśnie ten sprzęt mi się zepsuł. I znowu pamiętam, że był jakimś cudem udało mi się to naprawić i dopłynąć do brzegu, ale już też miałem moment taki, że myślałem sobie, no co teraz? I ile czasu minie, zanim mnie znajdą w ten sposób?
No,
o
właśnie,
ile w ogóle?
A ty jesteś profesjonalistą i wiesz, masz doświadczenia, jak się w takiej sytuacji zachować. A teraz weźmy pod uwagę osoby, bo wspomniałeś o Jastrzębiej Górze, o helu. To są miejsca, gdzie są szkółki, można się nauczyć kitesurfingu, windsurfingu. Pojawiają się informacje o różnych niebezpiecznych sytuacjach. Osoby, które nie mają doświadczenia i jeżeli zabierają się właśnie za tego typu sporty wodne, o czym powinny pamiętać? Czy trzeba mieć predyspozycje, czy w trakcie treningów uczycie się o tych niebezpieczeństwach, które mogą na was czekać?
Oczywiście. Jakby bezpieczeństwo jest najważniejszą rzeczą w każdym treningu, przy każdej lekcji windsurfingu, kitesurfingu, jakiegokolwiek sportu. I ja kojarzę te pierwsze lekcje bezpieczeństwa, chociażby z pływania, a potem właśnie z narciarstwa. Moi rodzice byli instruktorami narciarstwa, często z nimi jeździliśmy poza trasami, gdzieś w Alpach, przy jakichś fajnych żlebach, w miejscach niebezpiecznych, na lodowcach. Natomiast najważniejszą rzeczą było zawsze znajomość sportu, znajomość miejsca i szacunek jakby do sił natury. To jest podstawa. Sam nigdy bym poza trasę nie wyjechał, gdyby nie było to z rodzicami lub osobami, które na tym się znają i zjadły zęby w danych miejscach, ponieważ moi rodzice od lat jeździli właśnie w Alpy jeździć po górach. I jeśli chodzi o wodę, czy chociażby powietrze, skoki, lot na paralotni, jest dokładnie to samo. Pierwsze, czego człowiek się uczy na kursach, to jest bezpieczeństwo, to jest podstawa. Polecałbym każdemu, kto chce wziąć lekcję, oczywiście zrobić to z instruktorem. Instruktor zadba przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo, to żebyśmy sobie nic nie zrobili, ani nikogo w promieniu powiedzmy 20-30 metrów nie zabili, albo niepotrzebnie nie musieli angażować osób trzecich, służby przybrzeżne, żeby nas szukano. Co oczywiście się zdarza, bo jest to element, który no jest nieodłączny, tak? To jest to ryzyko, tak jak mówiłem o jeździe samochodem. Musimy to ryzyko brać pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które nie wiedzą, jaki to jest mocny żywioł, woda, wiatr, fale, prąd, to wszystko, no myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa, bo człowiek, który zaczyna pływać na windsurfingu, potrafi sobie wyobrazić, pewnie nieraz się wywrócił i wie, jaka to jest siła, jaki to jest impet. Natomiast ludzie, którzy przyjeżdżają chociażby z południa albo ze Śródlądzia i wydaje im się, że wypiją sobie kilka piw i wskoczą do wody się orzeźwić i wypłyną dalej, żeby pokazać, jacy są fajni, albo właśnie pomyślą sobie, że wypłyną sobie gdzieś dalej, żeby się, nie wiem, poruszać i wrócą, no to tu jest z tego, co wiem, największy problem i chyba większość takich osób, które, no, mówiąc brutalnie, ginie w otchłaniach wody, to są właśnie takie osoby. A tu ciężko jest przemówić do rozumu, bo nie da się nauczyć, nie da się wytłumaczyć takiej osobie, jak silny jest to żywioł. Ja się o tym przekonuję codziennie na treningach, a wciąż bywają momenty, że zdaję sobie sprawę, jak byłem lekkomyślny i jak miałem mały szacunek do tych sił natury, chociaż uważam, że naprawdę jestem osobą, pomimo tego, że doskonale pływam w pław, potrafię dużo wytrzymać pod wodą bez oddychania, mam doskonałe umiejętności, wciąż czuję bardzo duży respekt do natury, a z każdym rokiem zdarza się, że coraz większy. Natomiast tacy ludzie tego nie mają w ogóle. I ciężko jest to wytłumaczyć. Ludzie nie rozumieją podstawowych problemów, jakimi jest chociażby właśnie prąd boczny wzdłuż brzegu, jak silny on jest właśnie na wybrzeżu polskim. Hell, to wszystko. Rip current, tak zwany prąd wsteczny, który występuje na plażach, który bywa bardzo niebezpieczny dla ludzi, a jest to podstawa dla chociażby surferów. Jest to prąd, który my wykorzystujemy po to, żeby mniej wiosłować, wypływając do wody. My sobie ułatwiamy w ten sposób, tak? W windsurfingu chodzi o to, żeby woda nam i wiatr pomagały, a nie utrudniały. Natomiast jak człowiek nie ma podstawowej wiedzy, to zaczyna walczyć z takim żywiołem i nie ma z nim żadnych szans. To jest jakby główny problem.
No właśnie, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to walczyć czy się poddać?
Walczyć, ale rozsądnie. Znaczy to nawet w tym momencie można powiedzieć nie walczyć. To wystarczy ukierunkować się odpowiednio, chociażby przy takim prądzie wstecznym, który nas zdarza się, że na plażach w niektórych miejscach widać takie zburzone części wody, gdzie jest więcej piany, to przeważnie jest na przykład taki prąd wsteczny. Jak ludzie się w nim znajdą, zaczynają czuć, że wypycha ich prąd od brzegu, od plaży. No i pierwszym takim instynktem zachowawczym jest po prostu płynięcie z powrotem w stronę plaży. Natomiast jest to czasami tak mocny prąd, trochę jakbyśmy próbowali płynąć pod prąd w rzece. To jest kompletnie bez sensu, nie damy rady, a szczególnie jak ktoś nie umie pływać, albo jest chociażby pod wpływem alkoholu, zadławi się, złapie zadyszkę, serce zacznie szybciej bić, będzie przestraszony. W takim wypadku wystarczy skręcić swoje ruchy o 90 stopni w prawo lub w lewo i po prostu postarać się wypłynąć w bok z takiego prądu. Tak samo jak rwie nas prąd w rzece, to nie próbujemy wrócić pod prąd w to samo miejsce, tylko płyniemy po prostu w bok do jednego lub drugiego brzegu. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Wystarczy wypłynąć 5, 10, czasem 15 metrów w jedną stronę i tam już ta woda najprawdopodobniej dobije nas do brzegu, a przynajmniej nie będzie nas wypychać. Natomiast dalej, jeśli mamy prąd z zachodu na wschód, który towarzyszy całemu wybrzeżu, który się zaczyna bodajże prawie że od Szczecina aż do samego Helu, tak zresztą Hel został uformowany setki lat temu, ponieważ ten piach był cały czas narzucany przez tą wodę. W takiej sytuacji znowu, jak popchnie nas ten prąd z zachodu na wschód, to nie próbujmy wracać pod prąd w to samo miejsce. Po prostu spróbujmy zrobić kilka ruchów i dojść do brzegu, a potem sobie spacerkiem wrócić. To są najbezpieczniejsze działania w sytuacji zagrożenia. Dla nas to nie są żadne zagrożenia. Dla ludzi, którzy wiedzą, co jest grane. Nam takie sytuacje nawet pomagają, to co chciałem powiedzieć. Dobra, duża fala nam pomoże dobić do brzegu, natomiast jak osoba nie wie, jak fala się zachowuje, taka fala może człowieka zniszczyć, podtopić i nawet zabić. Tak? To jest właśnie ta różnica. Umiejętność wykorzystywania tych sił natury i pomagania sobie w ten sposób, że prawie nic nie musimy się namęczyć, a w kontraście do tego niewiedza, kompletna niewiedza, i fakt, że takie siły natury potrafią człowieka po prostu zabić, utopić, co jest kompletnie, uważam, no, niepotrzebne. Tak?
A zdarzyło ci się kiedyś kogoś ratować?
Miałem też taką sytuację. Mieliśmy kiedyś sytuację, że pływaliśmy w górkach zachodnich, przy główkach portu, w górkach zachodnich. I znowu był to sztorm, trudne warunki, duża fala. Ja wtedy pływałem na kitesurfingu. Pamiętam, że był to super dzień. Nawet wziąłem kamerkę GoPro, żeby nagrać te zapisy z tych skoków, z tych fal. Moi koledzy pływali na windsurfingu, wtedy też sobie skakali, robili różne ewolucje. I w pewnym momencie zauważyliśmy po prostu dwóch rozbitków w wodzie. Byli to ludzie, którzy wypłynęli, zdaje się, z Helu do Gdańska, kompletnie nie sprawdzili prognozy pogody, czyli znowu głupota, tak? Nie byli w ogóle przygotowani, ani nie byli ubrani, nie byli zabezpieczeni, nie mieli zabezpieczeń osobistych, odpowiednich na tej łódce. Łódka nie była do tego przygotowana i oni po prostu w pewnym momencie, na szczęście, niedaleko brzegu, bo dryfowali bodajże od 2 godzin, wypadli z tej łódki. Tą łódkę znaleziono parę dni później gdzieś tam u wybrzeży Kaliningradu. A oni byli zdani no, w zasadzie na los i chyba szczęście chciało, że myśmy ich znaleźli i po prostu ich uratowaliśmy. Ja nawet mam taki zapis z tej kamerki GoPro, jak holuję jednego z tych rozbitków. Była to starsza osoba, wyczerpana kompletnie, wyziębiona. I pamiętam, że zostawiłem wtedy deskę i po prostu wziąłem pod pachę tego rozbitka i go przyholowałem do brzegu. Drugim zajęli się moi koledzy z windsurfingu. Po prostu on mógł się złapać deski, chwilę odsapnąć. Zawołaliśmy szybko motorówkę i gdzieś tam jakaś znajoma motorówka przypłynęła i załatwiła sprawę. Także no, były takie sytuacje. Kilka innych również, ale to było chociażby właśnie w Polsce.
Już tutaj kilka punktów się pojawiło. Ten naczelny to szacunek do tego żywiołu, jakim jest woda. Jeżeli właśnie ktoś byłby skuszony tymi szkółkami, tymi deskami, kajtami i chciałby zacząć swoją przygodę, to o czym powinien pamiętać? Jakie są właśnie najważniejsze punkty, rozpoczynając swoją przygodę z takim sportem?
Przede wszystkim odpowiednio przygotować się do pierwszych kroków, czyli pójść do odpowiedniego instruktora, do odpowiedniej szkółki, zacząć to pod nadzorem kogoś doświadczonego, kto zadba właśnie przede wszystkim o bezpieczeństwo, o nasze bezpieczeństwo i o to, żebyśmy pokonali te pierwsze kroki jak najszybciej. Jest to trudny sport. Tak jak piłkę można kopać w zasadzie każdej sytuacji, chociaż też pewnie dużo lepiej jest rozpocząć z instruktorem, to tutaj można się sporo namęczyć, robiąc to samodzielnie. Nie ukrywam, ja jestem na przykład osobą, która lubi odkrywać pewne rzeczy kompletnie samodzielnie i wiem, że jest sporo takich osób. Natomiast mimo wszystko, jeśli chodzi o wodę, jeśli chodzi o śnieg, góry, czy chociażby właśnie powietrze, loty, czy nurkowanie, bo też miałem okazję spróbować tego sportu. Poszedłem normalnie na kurs, zrobiłem licencję, mam chyba możliwość w tej chwili nurkowania, nie wiem, do 20 metrów czy 18, już nie pamiętam. Natomiast pamiętam, że robiłem to pod ścisłym nadzorem doświadczonych instruktorów. Samemu nie mógłbym tego zrobić, a nawet jakbym kupił sobie sprzęt, to mógłbym się po prostu zabić. Ponieważ pod wodą, na wodzie, czy w powietrzu, albo w górach można sobie naprawdę zaszkodzić w najlżejszej sytuacji.
To na zakończenie naszej rozmowy, dlaczego warto uprawiać sporty wodne, zachowując wszystkie kwestie bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek?
Przede wszystkim powiedziałbym głównie dlatego, że daje to nam, przynajmniej dla mnie tak zawsze było, dawało to niesamowitą wolność. Jest to zupełnie inne środowisko niż środowisko lądowe, na którym się wychowaliśmy, tak? Tam zupełnie inne prawa działają, chociażby prawo Archimedesa, prawo wyporu. Jak człowiek umie je wykorzystać, jest to super sprawa i super zabawa i naprawdę wszystkim polecam. No nie muszę chyba wspominać o tym, że większość powierzchni naszego globu to jest właśnie woda, ocean. To życie podwodne jest chyba najmniej zbadane na całym świecie. Już chyba góry, Himalaje są lepiej zbadane niż otchłanie oceanów. Także woda, wszystko to, co pod nią, to są no, niesamowite rzeczy i polecam każdemu to spróbować, chociażby nurkowania z rurką i maską. Ale żeby to zrobić, trzeba się nauczyć pływać. Żeby na przykład gdzieś popłynąć, trzeba nauczyć się żeglować. A gdzieś, jak już się żegluje na dużej łódce, fajnie jest popływać na kitesurfingu albo windsurfingu, bo jest to super prędkość, niesamowita zabawa. Także polecam wszystkim, bo nie znam drugiego tak fajnego i ciekawego sportu, jakim jest właśnie windsurfing czy chociażby kitesurfing.
To zostawiamy Państwa z taką motywacją i zachętą właśnie. Paweł Tarnowski, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.